Drodzy Państwo, i kolejny temat, właściwie to dzisiejszy nasz dziennik nam o tym przypomniał i ten temat jakoś chcemy jeszcze raz sobie przytomnieć, uzmysłowić, ale też no, przemyśleć, bo to nie jest akcja zakończona, że tak powiem. Chodzi o szukanie bohaterów i chciał. Wiemy, że oprawcy komunistyczni, tak jak wcześniej byli właśnie tutaj niemieccy okupanci, oni jeszcze gorzej potraktowali no, swoich obywateli, bo tak trzeba powiedzieć. Nie dość, że ich katowali, męczyli i zabijali, to jeszcze nie wskazywali miejsca pochówku, nie oddawali ciała rodzinom. Wielu, wielu setek przypadków, czy tysięcy. Mamy teraz połączenie z panem doktorem tutaj Robertem Drewendą, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
No i no, dobrze się dzieje, nie tylko przy ulicy Rakowieckiej, dawny areszt, ale także na Opolszczyźnie, ale także na Lubelszczyźnie, w Lublinie, w Opolu. Wiemy, że tam są również ciała gdzieś, ale gdzie to trwają badania bohaterów. Bardzo ważna tutaj akcja.
Tak, nawet ostatnie dni przyniosły rzeczywiście tutaj pewien sukces, ponieważ 26 czerwca, całkiem niedawno, dosłownie parę dni temu, specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli na naszym cmentarzu tutaj w Lublinie na ulicy Unickiej pod jednym z grobów, takich zwykłych grobów cywilnych, odnaleźli artefakty, które świadczą o tym, że został tam pochowany człowiek, który brał udział w podziemiu niepodległościowym. Odnaleziono guzik z orzełkiem, sygnet, łańcuszek z krzyżykiem, sprzączkę od paska. To są wszystko informacje dla nas, że tam właśnie pod tym ich, pod jedną z mogił zostało ukryte, pochowane ciało jednej z osób, która została zamordowana właśnie na zamku w Lublinie. Sam Lublin, Lubelszczyzna, to czas tutaj, kiedy no właściwie były to tereny, gdzie jako pierwsze zostały poddane sowietyzacji poza kresami wschodnimi, dlatego że do końca roku 1944, zanim front się przesunął, zanim Sowieci ruszyli naprzód w 1945 roku, no to właściwie na tych terenach trwała nie tylko sowietyzacja, ale brutalne też rzeczywiście pacyfikowanie tego polskiego podziemia niepodległościowego. No a potem trwało właściwie aż do końca stalinizmu. W tym najgorszym czasie do 1953 roku mordowano ludzi w wielu właśnie takich urzędach, w wielu takich miejscach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie Lublina. Najbardziej znanym niestety było więzienie na zamku w samym centrum Lublina.
To pytanie pewnie jest troszeczkę, można powiedzieć, takie no jasne, oczywiste, ale zadajmy to pytanie. Gdzie tkwiło sedno sadyzmu, tego okrucieństwa tych oprawców, że no, nie mówili, gdzie pochowano zwłoki, niejednokrotnie zbezczeszczone i tak dalej, owinięte w jakiś tam koc czy płaszcz, ale dziwna rzecz, że właśnie pokazuje nam to Warszawa, że kładziono w tych miejscach, a potem na ich ciałach, prawda, byli oprawcy, generałowie, pułkownikowie, no, chyba się życzyli sobie, żeby ich tam pochować, bo po prostu tak to wygląda, że na ich tych mogiłach nieznanych są potem groby tych notabli.
To pytanie, dlaczego komuniści tak czynili, jest bardzo dobrym pytaniem. Tu chodziło faktycznie o ukrycie informacji o bohaterstwie Polaków. Chciano utrzymać pewną tezę i dzisiaj jest dokładnie tak samo, bo dzisiaj nadal chce się utrzymać pewną tezę, że co prawda komunizm został rzeczywiście tutaj w jakiś sposób, może nie narzucony, co wprowadzony właśnie przy pomocy wojsk sowieckich, ale tak naprawdę naród poznał się na komunizmie i zaczął się identyfikować z tym komunizmem. To jest zupełna nieprawda. Tutaj ci żołnierze właśnie polskiego podziemia niepodległościowego wskazują swoim życiem, swoim bohaterstwem, że nie godziliśmy się jako naród na sowietyzację, na narzucenie tego totalitarnego systemu. Jesteśmy zupełnie w innej sytuacji niż Niemcy nazistowskie przed wojną, czy Rosja sowiecka. O ile tam, w Niemczech, nazizm zaistniał, można by powiedzieć, za zgodą narodu niemieckiego. Owszem, byli tacy, którzy się buntowali, ale nie był to masowy sprzeciw. Nikt Niemcom nie narzucił nazizmu. Wręcz przeciwnie, z tym nazizmem nieśli Niemcy zagładę całemu światu, a przynajmniej Europie. Podobnie niestety również w Rosji. Nikt nie narzucił bolszewizmu, komunizmu Rosji z zewnątrz. Niestety to Rosjanie, potem inne narody, również Związku Sowieckiego, godziły się na tego typu sytuacje. Były oczywiście grupy, które się temu przeciwstawiały, ale nie wyglądało to jednak tak masowo jak w Polsce. Jednak Polakom przyniesiono z zewnątrz ten komunizm, tą sowietyzację, a Polacy jako naród próbowali się nawet nie tylko próbowali, ale sprzeciwiali się na tyle, na ile mogli, byśmy wykończyli przecież II wojnę światową. Całe podziemie podległościowe stało najpierw przeciwko jednemu okupantowi, a potem okazało się, że musimy walczyć z drugim. I chodziło głównie o to komunistom, żeby nie tylko zgładzić fizycznie tych ludzi, żeby oni nie mogli dalej działać przeciwko sowietyzacji Polski, ale również zniszczyć tą informację, a wręcz legendę o tym, że my walczyliśmy właśnie z tą sowietyzacją. I jednym z takich działań właśnie było ukrycie jakichkolwiek informacji, miejsc pochówku. Te rodziny były zastraszone, one nie mogły nawet próbować szukać tych miejsc pochówku. Dlatego to, co się dzieje dzisiaj, po tylu latach, po 70 ponad latach, kiedy my rzeczywiście odnajdujemy dopiero szczątki tych, którzy zostali zamordowani przez albo polską bezpiekę, albo jeszcze wcześniej przez bezpiekę sowiecką.
A panie doktorze, jeszcze takie pytanie, można powiedzieć, no nie historyczne oczywiście, ale jeśli chodzi o bestialstwo oprawców komunistycznych, bo o nich mówimy, to ci, którzy przyjechali na radzieckich czołgach, prawda, mówiąc tak opisowo, czy dotyczyło równomiernie wszystkich organizacji podziemnych, niepodległościowych, czy na przykład NSZ był w sposób szczególny traktowany, czy na przykład czy Armia Krajowa bardziej, czy tak można to rozeznawać, jeśli chodzi o skalę?
Pierwsza kwestia to samo bestialstwo oprawców. My z tym spotkaliśmy się w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. Czyli mogliśmy zobaczyć jako naród wszystko to, co nieśli ze sobą bolszewicy. To było straszne. Zakopywanie ludzi żywcem, w ogóle traktowanie jeńców czy ziem, które bolszewicy zajmowali. Było to tak straszliwe, że samo słowo bolszewik, sowieta, Sowiet właściwie było zakazane przez cenzurę po II wojnie światowej. Brzmi to dzisiaj absurdalnie, ale tak było. Przecież nie można było mówić o Związku Sowieckim, tylko zaczęto mówić o Związku Radzieckim. Mówiono o kraju rad. Nie mówiono o Armii Bolszewickiej, tylko o Armii Czerwonej. Wszystkie te nazwy, to nazewnictwo, które było związane z Rosją bolszewicką, a które kojarzyły się właśnie z tym bestialstwem wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920, potem po II wojnie światowej, bo zabronione, trzeba było użyć nowej nomenklatury, ponieważ Polacy już mieli jednoznaczne skojarzenia, tak jak dzisiaj mamy jednoznaczne skojarzenia chociażby z komunizmem. I rzeczywiście, zarówno sami bolszewicy, wojska NKWD, ale również najgorszy w Polsce to Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli miałbym do czegoś porównywać, no to chyba tylko do najgorszych formacji nazistowskich. To był najbardziej brutalny rzeczywiście, ten Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był najbardziej brutalny. Dalej mamy cały Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale również formacje takie zwykłe, chociażby Milicja Obywatelska. Rzeczywiście ci ludzie odznaczali się przede wszystkim prymitywizmem. I to jest podstawowa sprawa, czyli jeśli dostawali kogoś w swoje ręce, kto wykazywał bohaterstwo, kto nie chciał się przyznać do zarzucanych mu bardzo często fikcyjnych zupełnie treści, tak, że działał w porozumieniu z imperialistami, tak, że podejmował jakieś działania, których nie podejmował, a cała sprawa opierała się na głównie oczywiście w tych śledztwach sowieckich, komunistycznych, na tym, że przyznawano się, tak, że ci, którym zarzucano rzekome czyn, oni przyznawali się do tych czynów, więc próbowano w najbardziej prymitywny sposób udowodnić swoją wyższość, wskazać na to, żeby tych ludzi, czy doprowadzić do tego, żeby tych ludzi tak złamać, żeby oni poprzez załamanie przyznali się do zarzucanych im czynów. Niemcy nie szli tak daleko. Niemcy nie preparowali, nie musieli nikomu udowadniać, tak, pewnych spraw. W związku z tym nie musieli się posuwać aż tak daleko. Niemcom zależało oczywiście na informacji, którą mogli, czy chcieli z tych ludzi wydobyć. Sowieci szli dalej i komuniści. Oni nie chcieli tylko wydostać informacji z tych, których przesłuchiwali, ale chcieli przede wszystkim ich upodlić, poniżyć, w ten sposób pokazać swoją wyższość, a jednocześnie też zmusić do tego, żeby oni przyznali się do rzekomo zarzucanych im czynów. I najgorsi dla nich, można powiedzieć, byli ci najbardziej bohaterscy, czyli ci, którzy bronili się najdłużej, którzy zadawali największe straty różnego rodzaju placówkom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego czy Milicji Obywatelskiej. Czyli tak naprawdę ci najwięksi bohaterowie, oni byli w najbardziej sadystyczny sposób traktowani właśnie przez tą bezpiekę.
No przykład chociażby rotmistrza Pileckiego, panie doktorze, prawda, który mówił żonie, że, a był przecież w obozie Auschwitz, że Auschwitz, jeżeli dobrze cytuję, to była igraszka w porównaniu z tym, co teraz doświadcza, jak jest maltretowany, bity i męczony.
Tak, bo jeśli tu się przyjrzymy właśnie życiorysom bohaterów, to ci bohaterowie, czasem byśmy nie powiedzieli nawet, że ktoś był takim bohaterem, bo na przykład na polu bitwy nie mógł się w ten sposób odznaczyć, ale ci najbardziej bohaterscy, ci o najsilniejszym charakterze, oni właśnie byli najbrutalniej traktowani przez tą bezpiekę. Tym bardziej tym ludziom należy się hołd, szacunek. Ja bym to porównał troszeczkę do XIX wieku. W XIX wieku Polacy zaczytywali się w trylogii Sienkiewicza. W ten sposób utrzymywaliśmy informacje, legendę, pewien patos pierwszej Rzeczypospolitej, wielkość tej pierwszej Rzeczypospolitej. Byli tacy, przede wszystkim nasi zaborcy, którzy chcieli wskazać, że Polska to był słaby kraj, kraj pogrążony w chaosie w XVIII wieku, kraj, który musiał upaść, kraj, który rozebrano dlatego, że wprowadzano tutaj jakiś porządek ze strony zaborców, czyli pewne nieprawdziwe tezy. Sama trylogia Sienkiewicza, samo to, w co zaczytywali się Polacy, przynosiło zupełnie inny obraz, pokazywało wielką chwałę tej pierwszej Rzeczypospolitej. I podobnie jest troszeczkę dzisiaj z informacją właśnie o tych żołnierzach niezłomnych. Również ci, którzy tworzyli ten komunizm w Polsce, którzy są spadkobiercami tego systemu komunistycznego, chcieliby pokazać, że byliśmy zupełnie innym narodem, tak, po II wojnie światowej. Natomiast ci żołnierze, informacja o tych żołnierzach, która dociera do młodego pokolenia, wskazuje właśnie na bohaterstwo, że mimo przegranej sytuacji, mimo tego, że nikt nam nie mógł pomóc, mimo tego, że byliśmy zdradzeni przez naszych sojuszników, walczyliśmy i nie poddawaliśmy się w walce z tym komunizmem. I takie informacje muszą docierać do młodego pokolenia i dzisiaj są bardzo popularne. Wielu młodych ludzi, nawet na stronę internetową, wystarczy zobaczyć na portale społecznościowe, bardzo wielu młodych ludzi identyfikuje się z hasłami Bóg, honor, ojczyzna. Takie momenty jak 1 sierpnia, jak właśnie te nasze rocznice narodowe, choćby w tamtym roku 11 listopada. To są momenty, kiedy młodzież chce zamanifestować swoje przywiązanie właśnie do tych haseł, do tych najważniejszych, można by powiedzieć, naszych zasad, cnót narodowych.
Tak jest. I dzisiaj mamy o tym w naszym dzienniku. Tutaj historia, strona 9. IPN szuka bohaterów, czyli ta akcja nie jest zakończona. Być może wreszcie uda się znaleźć szczątki Rotmistrza Pileckiego, kiedy na Rakowieckiej, być może na Rakowieckiej, to już byłby szczyt, prawda, tego bestiarstwa i takiego no, drwienia z człowieka, gdyby tam pochowano Rotmistrza Pileckiego parę metrów od miejsca, gdzie zginął. Ale to wszystko przed nami.
Proszę zobaczyć właśnie, jak długo musimy poszukiwać tych największych bohaterów. To właśnie tak wygląda, że próbowano zaszyć całkowicie ślady po tych bohaterach, których wiadomo było, że jeśli naród będzie wiedział, gdzie spoczywają, będzie chciał wydobyć na światło dzienne.
Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Doktor Robert Derewenda był naszym gościem. Historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście dziękujemy za rozmowę.